teraz wchodzimy w inną epokę. Pan Gutenberg wynalazł druk i spadła cena książek. Cena książki spadła, w związku z tym poprawiła się jej dostępność, ale na początku zaczęto drukować tylko psalterze. W ogóle była taka sytuacja, że Kościół katolicki nie za bardzo dozwalał, aby Biblia była tłumaczona na języki narodowe. Natomiast w przypadku psalterzy, które uważano, że jest to książka do nabożeństwa, taką możliwość dopuszczano. Stąd też zaczęły się te psalterze pojawiać. Tu może nie jest tak ładnie, ja to zaznaczyłem na czerwono, ale to na czerwono jest taki niewidoczny. Myślałem, że to będzie widać.
Widać.
Trzeci, czwarty, piąty, ósmy i dziesiąty.
Widać tak.
Czy domyślacie się, co oznacza kolor czerwony? Jedne są na czarno, a drugie są na czerwono.
Że ja to może być protestanckie.
A właśnie. Wszystkie czerwone to są tłumaczenia, które zrobili protestanci. Natomiast czarne to tłumaczenia katolickie. Pierwszy psalterz krakowski z 1532 i psalterz żołtarz Dawidów w tłumaczeniu księdza Wróbla 1539, a później następuje wysyp protestanckich tłumaczeń psalmów. Psalterz Dawidów w przekładzie Mikołaja Reja, psalterz Dawida w tłumaczeniu Lubelczyka, psalterz Brzeski, to jest początek oparty na Biblii Brzeskiej, no psalterz trydencki, jak sama nazwa wskazuje, to jednak katolicki. Psalterz Dawidów Jana Kochanowskiego nie jest zaliczany ani do wydawnictw katolickich, ani do wydawnictw protestanckich. On jest jakby tak po środku, chociaż katolicy mówią, że on jest katolicki. Rej jednak Kochanowski miał też sympatię reformacyjne. I co ciekawe, ten psalterz jest tłumaczeniem poetyckim, nie jest dosłownym. Psalterz Dawidów tłumaczenia Milejewskiego to jest znowu protestancki. Psalterz Dawidów Wujka na podstawie późniejszego tłumaczenia całej Biblii. Psalmy Dawidowe w tłumaczeniu Rudzińskiego, te często były wydawane właśnie z nutami. I psalterz gdański wydany na podstawie Biblii Gdańskiej. Zobaczcie, one powstały w przeciągu 100 lat. Powstało 11 tłumaczeń różnych psalmów. W większości, bo w większości są to tłumaczenia dokonane przez protestantów. Dlaczego tak się stało? Katolicy Biblii używali w klasztorach, dla teologów. Ewentualnie psalterz służył jako modlitwę. Natomiast dla protestantów Biblia stała się argumentem, stała się tym, co uważano, że każdy powinien znać i na podstawie niej powinno się przyjmować prawdy wiary. W związku z tym to protestanci stymulowali tłumaczenia Biblii na język polski i również tłumaczenia psalterzy. To była olbrzymia praca i wszystkie te wydawnictwa ukazywały się w języku polskim. Natomiast cały porządek katolickiego nabożeństwa był po łacinie i treści dostępne religijne było dostępne po łacinie, czyli tylko dla zakonników, księży, ewentualnie wykształconych ludzi, gdyż wtedy łacina była językiem angielskim średniowiecza. Czyli kto umiał po łacinie, to się komunikował, to byli ludzie już jacyś wyższe sfery, dziś byśmy powiedzieli. Prości ludzie nie mieli do przekładów łacińskich żadnego, do wulgaty żadnego dostępu. O, teraz widać ładnie. Czyli zobaczcie, że jak odrzucimy psalterz Dawidów przekładnie Jana Kochanowskiego, to widzimy, że większość tłumaczeń to tłumaczenia zrobione przez protestantów. A teraz psalterz był najczęściej wydawany, bo on służył do nabożeństw. Natomiast teraz Nowe Testamenty. I zobaczcie, znowu kolor czerwony i Nowe Testamenty i całe tłumaczenia Biblii. Zobaczcie, że tutaj już protestanci po prostu nokautują katolików, wziąwszy pod uwagę, że Nowy Testament Szefenbergów i Biblia Leopolity to jest to samo tłumaczenie. Czyli tak de facto dwa tłumaczenia katolickie i osiem protestanckich. I Biblia księdza Wójka powstała tylko dlatego, że protestanci no, mieli polskie tłumaczenia współczesne i katolicy nie mieli jak z nimi dyskutować. I dlatego poproszono księdza Wójka, żeby przetłumaczył, żeby było na podstawie, żeby były argumenty po polsku. Czyli dla nas istotna informacja, że reformacja spowodowała, że Biblię zaczęto tłumaczyć na język polski i zaczęto ją wydawać. Zaczęto wydawać po polsku i stała się dostępna. Z tych trzech egzemplarzy, które były wcześniej, te egzemplarze już szły no nie w miliony, nie w w tysiące. Bo nie mam informacji co do nakładu, w tej książce nie ma informacji co do nakładu Biblii, jest jedynie szacunkowy nakład Biblii Brzeskiej, że był między 500 a 1000 egzemplarzy. Szacuje się to po liczbie zachowanych, że zachowało się do tej pory 130 egzemplarzy. Czyli jedno wydanie to około 500-1000 egzemplarzy, ale te wydania w zależności od Biblii wznawiano je, ale to nie były aż tak olbrzymie ilości. Zważywszy, że na przykład Biblia Brzeska była podstawową Biblią używano przez protestantów, a wtedy było 700 zborów, a Biblii, jak mówią, 500, 1000 nakład, no to widzimy, że to nie było tak, że każdy sobie Biblię otworzył, czyli w zborze była
maksymalnie jedna.
No jedna, może dwie, ale zobaczmy, że to nie było jak dzisiaj, że każdy wyjmuje z teczki Biblię, z komórki w teraz już. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, co wprowadzili protestanci, że katolicy to drukowali takie Biblie 40x30, które sobie na mównicy rozkładano i gdzieś tam w klasztorze albo w domu. Natomiast protestanci zaczęli zmniejszać formaty, no i musieli sztukę drukarską na coraz wyższy poziom stawiać, aż w końcu Biblia Gdańska i przedruki już w kieszonkowych. Znaczy te kieszonki to nie takie jak u nas, bo mieli duże kieszenie, czyli format tam 25 na 15 to już był uważany za kieszonkowy, bo można go było już z sobą brać w podróż. A dlaczego tak robiono? Dlatego, że protestanci no, wozili z sobą Biblię. Bracia polscy Arianie mieli sobory. Jak na sobór jechał, to musiał Biblię wziąć, bo dyskutowano. Kalwini, ewangelicy również mieli sobory, na które się zjeżdżali i dyskutowali i brali z sobą Biblię. I taki format 40x30 i razy 30 kg było ciężko z sobą brać. A teraz kilka słów o tych Bibliach. Pierwsza polska drukowana Biblia po polsku to Biblia Leopolity. Ona się ukazała w 1561 roku. Była, dlatego to Biblia Leopolity, że jej tłumaczenia, ale nie wiemy, czy tu Leopolita, ale na pewno ją korygował i jakby takiego kształtu ostatecznemu nadał Jan Nitz z Lwowa, to inaczej Lwowianin, czyli Leopolita. I stąd Biblia, to Biblia Lwowiaka. I stąd się jej tytuł wziął. Natomiast dokładnie nie wiemy, kto naprawdę ją przetłumaczył, czy to było zbiorowe dzieło. Uchodzi za niezbyt udaną pod względem języka. Już wtedy, gdy wyszła, ten język był archaiczny. I jej tłumaczenie nie było najlepsze. Pojawia się słownictwo, które już wówczas było przestarzałe, a tłumaczona była z Wulgaty, czyli z łaciny, a nie z języków oryginalnych. Zwana też jest Biblią Schellenbergowską, ponieważ w drukarni tych Schellenbergów się ukazała. Przed nią, zanim się ona całości ukazała, ukazał się ten Nowy Testament, który tam widzieliśmy, Królewiecki, który był właśnie na podstawie tego tłumaczenia wydany. Zobaczcie, jak ładnie również w języku polskim, ale gotykiem, wydana, miała liczne ilustracje, rok 1561 w Krakowie. Też drukowali Biblię w Krakowie jako stolicy. Tu jest drukarnia.
Nie heretycka.
Aha, jeszcze jedna istotna rzecz. Czytanie Biblii, które nie miały tak zwanego nihil obstati i tej zgody, że jest nieheretycka, no było zabronione. I groziło wykluczeniem ze wspólnoty wiernych. W ogóle Kościół katolicki niechętnie patrzał na tłumaczenia na języki narodowe. Jednak 1561 ukazuje się. Dlaczego? No bo 1517 to wystąpienie Marcina Lutra. Wpływy protestanckie zaczęły do Polski przychodzić. Argumenty się pojawiały, a Polacy nie mieli argumentów, nie mieli Biblii. W związku z tym zezwolono na wydanie Biblii po polsku. Odpowiedzią na tą Biblię, czyli rok 1559, czyli zaraz, powstaje Biblia Brzeska, całkowicie wydana przez protestantów, zwana też Biblią Pińczowską, od miejsca, gdzie była tłumaczona. W muzeum w Pińczowie jest sala poświęcona tej Biblii. Niestety muzeum nie posiada egzemplarza ani jednego. Ta Biblia jest przetłumaczona na polski, ale uważa się, że do jej tłumaczenia były tłumaczone z greki i z hebrajskiego. Chociaż niektórzy to kwestionują i mówią, że była też z francuskiego i z wulgaty, też się ci tłumacze. Szymon Budny, który następne tłumaczenie zrobił, właśnie zarzucał tłumaczom, że nie zawsze korzystali z języków oryginalnych. Nazywa się liczba Brzeską, Pińczowska, bo w Pińczowie była tłumaczona, albo Radziwiłłowską, bo Radziwiłł ją finansował, a Brzeską dlatego, że wydrukowano w Brześciu Litewskim. Zawiera jako pierwsza numerację wersetów. Nie było to rzecz powszechna, Biblia ciurkiem leciała, jak żeby znaleźć coś było bardzo ciężko, ale ponieważ ona była używana w dysputach, protestanci zdecydowali, że trzeba numerować wersety. Wydano w nakładzie między 500 a 1000, nie ma stopki, ile rzeczywiście było. Ja teraz pokażę, jak wyglądała jej strona. Przepraszam.
Wcześniej.
Jak wyglądał tekst tej Biblii? To jest tekst Biblii. Znaczy tutaj, w tym miejscu. To jest streszczenie. Tu mamy werset pierwszy, drugi, trzeci i jest numeracja wersetów. Wokoło są komentarze. Żeby czytelnik zrozumiał treść, są komentarze historyczno-ideologiczne. Protestanci oczywiście tłumaczyli. Nie zabrakło kąśliwych tłumaczeń pod względem łacinników i innych, którzy na przykład obrazoburców i innych, gdy było o obrazach, to dodawali komentarz, co o tym myślą, żeby czytelnik zrozumiał. Te komentarze były bronią ideologiczną. Biblię się ukazało z komentarzami i katolickie wydania do tej pory nie mogą się ukazać bez komentarzy, właśnie żeby no nie zachwiać wiary. Tu pojawiają się również rysunki, grafika, ornamentyka. Na końcu Biblii z reguły umieszczano jakieś spisy treści, ale i konkordancje rzeczowe, po których można było dojść do poszczególnych miejsc. Przekład jest bardzo jasny, pisany pięknym językiem. Zastosowano nowatorską metodę oddawania sensu zdania, nie tylko słowo w słowo. Napisana jest polszczyzną na dobrym poziomie akustycznym, nawet do dziś się dość dobrze czyta. Język jest zwięzły i bardzo bogaty. Zawiera komentarze do tekstu. Zastosowano podział na wersety. Jednak syn fundatora Radziwiłła, Mikołaj Krzysztof, zwany Sierotką, po śmierci ojca przeszedł z powrotem na katolicyzm i chcąc odkupić grzechy ojca, skupił wydane przez ojca egzemplarze i spalił publicznie na stosie. Całe szczęście, że wydał na to więcej pieniędzy niż ojciec, ale nie udało mu się wszystkich skupić. I do tej pory mamy jeszcze 130 egzemplarzy, czyli twierdzą, że musiało być więcej jak 500, bo jeszcze no, niektóre na pewno i też zaginęły. Pozostałe egzemplarze również niszczono w reformacji. Z tego pierwszego wydania zostało 20-40 sztuk, a w ogóle 100 kilkadziesiąt egzemplarzy. Czyli no, jednak zobaczmy, że tłumaczenia protestanckie były niszczone później w okresie kontrreformacji. Ale no, piękny przykład polskiej sztuki drukarskiej i ta Biblia już była dostępna dla większej ilości czytelników. Następną Biblią, która się okazała, jeszcze odnośnie historii Biblii Pinczowskiej. Podczas tłumaczenia w Pińczowie to było tłumaczenie kalwińskie. Natomiast w trakcie tłumaczenia niektórzy tłumacze zmienili swoje poglądy na ariańskie. Więc przez długi czas ta Biblia była traktowana jako Biblia, historycy traktowali jako Biblię ariańską nazywali. Natomiast no nie było to tak, bo później tych, którzy zaczęli wyznawać poglądy ariańskie, z tych zespołu tłumaczy delikatnie usunięto. No niestety kontrreformacja walczyła z protestantami, a protestanci tak samo walczyli z arianami, czyli kalwini, ewangelicy i bracia czescy, no jednak mieli bardzo zły stosunek do braci polskich, czyli arian, i relegowali z ich szeregu tłumaczy, i arianie wydali swoje tłumaczenie. Autorem tego tłumaczenia był Szymon Budny. Wydał on tak zwaną Biblię nieświecką ze względu na to, że on mieszkał i był w Nieświeżu, a później tam zaczęto i wydano w Zasławiu i przetłumaczona była w Nieświeżu. Od nazwy miejsca nazwano Biblią nieświecką, ale tłumaczenie jednego człowieka, Szymona Budnego, który był bardzo dobrze znał hebrajski, grekę, i on już tłumaczy z hebrajskiego i z greckiego, i no to tłumaczenie wyżej stoi, może nie językowo, ale to wiernością to tłumaczenie jest wierniejsze oryginałowi niż Biblia Brzeska. Budny krytykuje często tłumaczy Biblii Brzeskiej, że czasami ten tekst troszeczkę jest niezbyt wierny, nie jest zgodny z oryginałem. Stara się oddać myśl hebrajską i grecką i często używa na przykład oryginalnych słów hebrajskich. Wprowadza wiele neologizmów, czyli nowych słów. Na przykład starsze tłumaczenia mówiło, że wielbłąd przechodził przez dziurę. A pan Szymon Budny powiedział, że przetłumaczył, że on przechodził przez ucho jelne. To jest jego autorstwa. I do dziś w Polsce używamy, że przez ucho jelne. No, lepiej to brzmi niż przez dziurę, co nie? No, co prawda niektórych skojarzyło z igłą, ale to nie o to chodziło. To jest powstał idiom. Również hebraizmy wprowadzał do tłumaczenia i przez to był przez niektórych posądzany o to, że judaizował za bardzo. No, judaizował trochę, bo nawet Biblię podzielił na, Stary Testament podzielił na parsze. Dalej o tym jeszcze kilka słów. Jeszcze. Oj, przepraszam. Coś tam. Co ciekawe, ta Biblia była czytana również przez Żydów. Żydzi dyskutując, no bo Żydzi dyskutowali też z chrześcijanami, ale oni mieli Biblię po hebrajsku. To ciężko było dyskutować, w związku z tym używali tłumaczenia Budnego w dyskusjach z chrześcijaninami, w teologicznych. I dlatego no, oskarżano Budnego o tym, że jest judaizantem. No ale nie był on judaizantem w dzisiejszym słowa tego znaczeniu, nie miał sympatię do tego narodu i używał słów hebrajskich, ale nie celebrował szabatu, ani nie zachęcał do do obrzezania, czy też nie przestrzegał 613 przykazań Tory. Uznawał jednak, że nie można pojąć Nowego Testamentu, jeżeli się nie zgłębi tego, co jest w Starym Testamencie. Z tego powodu Szymon Budny odrzucił naukę o Trójcy. Bo w Starym Testamencie tam nie widział śladu tej nauki. I zobaczmy, jak wyglądało to tłumaczenie, że jest już podział na wersety, są szpalty i te ewentualnie drobne komentarze. Co jeszcze ciekawego chciałbym o Biblii Nieświeckiej? Szymon Budny wprowadził nazwę rozdział. My dzisiaj mówimy List do Rzymian, rozdział 12. Nie było takiego słowa. I tak argumentuje, dlaczego wprowadził. O rozdzielach też czytelniku na krótce raz wiedzieć naprzód, iż je krakowski tłumacz kaputami, czyli ta Biblia Leopolity, tam były kaputy, a brzescy kapitułami zowią. To mi bynajmniej się nie podobało, bo kapituła są księża kanonicy. Kaput lepak jest słowo łacińskie, a tak wolałby je rozdziałami zwać, a czciby i na tym nic, choćbyśmy je z greki z łacinnikami głowami zwali. Czyli wprowadził dzisiaj, no nie wiemy, rozdział. Jest to słowo, które zaczął używać Szymon Budny. Zobaczcie, są tylko przykłady, jak wiele Biblia, tłumaczenia Biblii wniosły do naszego języka. Oni musieli wiele słów w ogóle wymyślać, stwarzać, żeby oddać to, co jest w Biblii. I wreszcie te dwa tłumaczenia protestanckie spowodowały, że katolicy stali się bezbronni. Używając starego archaicznego tłumaczenia Leopolity, zlecono więc księdzowi wujkowi, aby dokonał tłumaczenia. No jednak jezuita ksiądz wujek dokonał tłumaczenia opierając się na Wulgacie, czyli oficjalnym tłumaczeniu Kościoła katolickiego wykonanego przez świętego Hieronima. Podobno jednak w niektórych miejscach wspomagał się, ponieważ znał grekę i hebrajski, oryginałami. Jednak jest to tłumaczenie nie z języków oryginalnych, a z łaciny, z Wulgaty, która była oficjalną Biblią. Dlatego też zabraniano czytać tłumaczeń heretyckich, bo one nie opierały się na Wulgacie. Tekst Sobór Tydecki ogłosił Wulgatę jako oficjalny tekst Biblii popierany przez Kościół katolicki. I aż do czasów współczesnych, czyli do 65 roku, pełnił ten przekład oficjalnego przekładu Kościoła katolickiego. Było to dopiero Biblia Tysiąclecia była pierwszym tłumaczeniem katolickim z języków oryginalnych, czyli 350 lat po tłumaczeniach protestanckich. Protestanckie tłumaczenia, już pierwsze tłumaczenia były z języków oryginalnych i stąd były one wierniejsze i lepsze. I wreszcie ukoronowaniem tego złotego okresu w tłumaczeń historii Biblii była Biblia Gdańska, która wyszła najpóźniej i był to jakby takie ostatnie tchnienie, ostatni taki jakby mocny akcent reformacji, która już w tym czasie zaczęła chylić się ku upadkowi. Ta Biblia jakby broniła tego, co osiągnęła reformacja, która w wyniku działań Soboru Tryneckiego, kontrreformacji zaczęła tracić zwolenników, tracić wpływy. Przekład została wydana w 1632 roku, Nowy Testament w 1606, w 1623 była już gotowa, ale żeby zebrać pieniądze i zgodę na druk upłynęły aż 10 lat. Wznawiano ją przeszło 20 razy i do dzisiaj jest używana. Jej tłumaczenie jest oparte, miało być oparte na Biblii Brzeskiej. Po prostu, gdy Biblia Brzeska stała się troszeczkę nieaktualna, postanowiono dokonać jej rewizję. Widziano błędy, które wytknął Szymon Budny. Postanowiono, że dokona się rewizji i do tego zostało wyznaczone gremium osób. Między innymi tam był niejaki Janicki, niejaki... I on dokonał jakby poprawki albo nowego przekładu, natomiast jego wersja, oryginał zaginął i nie została wydana. Natomiast obydwa te wszystkie te przekłady zebrał i najprawdopodobniej się na nich wzorował, ale opracował nowy przekład, Daniel Mikołajewski, który tak naprawdę chyba wykonał nowego przekładu, bo w wielu miejscach ten przekład odbiega od tego, co było dotychczas, a zbliża się do oryginału. On zastosował taką metodę, że chciał być niewierny tylko treściowo, ale wierny tekstowi greckiemu. Czyli czasami, gdy to było niejasne, to zostawiał niejasne, ale używał słowo greckie. Tłumaczył dokładnie słowa greckie, co zresztą widzimy do dziś w korkordancji, którą wydaliśmy z numerami Stronga, że polskie słowo z reguły odpowiada dokładnie słowom greckim. Czyli postawił sobie za punkt honoru wierność tej Biblii. Prace nad tą Biblią posuwały się z trudem i z trudem również, ponieważ no, chciano dokonać korekty. Mikołajewski się na to nie za bardzo zgodził, bo nie chciał, żeby jego tłumaczenie zostało przez korektorów, no troszeczkę, wiecie jak to korektorzy lubią, całkowicie zmieniać. I Biblia Gdańska, zobaczcie, już ma szatę dużo skromniejszą. Dlaczego? No bo starano się taniej zrobić. Mniej ilość kartek, mniej komentarzy, mniej ilustracji, żeby była tańsza. Mimo to jej wydawca wpadł w tarapaty finansowe, bo wydał Biblię na kredyt w Gdańsku, a Biblia nie rozchodziła się tak, jak myślał, ponieważ wielu było do niej nieufnie nastawionych. Już wtedy była nieufność braci do nowości. I bracia, jak zobaczyli, że nie jest to Biblia Brzeska, to oni nie chcieli jej kupować.
No nie, to była zbyt nowa.
Zbyt nowa i zbyt nowatorska na owe czasy. Niemniej jednak z czasem okazało się, że to nie Biblia Brzeska, ale Biblia Gdańska była podstawowym tłumaczeniem i stopniowo zaczęto się do niej przekonywać. Był jeszcze taki jeden argument, że Pan Jezus był kuszony od szatana, a pojawiła się pomyłka, przestawił drukarz litery, że był kuszony do szatana i w związku z tym niektórzy mówili, że ta Biblia w ogóle treść ma złą, bo Pan Jezus... używano to jako argument przeciwko tej Biblii. Oczywiście w stosunku do tej Biblii również ustosunkowała się druga strona i niejaki koncepcja tego przekładu była, tak jak mówiliśmy, literalne tłumaczenie i dokładne oddanie słów oryginału. Jednak zlecenia synodów, które zleciły to Mikołajewskiemu, były troszeczkę inne. W związku z tym były te problemy. W środowisku katolickim Biblia ta była przyjęta ze wszechmiar niekorzystnie. Prymas Jan Wężyk wydał list potępiający to tłumaczenie i nakazał on wiernym pod klątwą składać tę Biblię u plebanów, zabronił rozpowszechniania i wykonywania przedruków. Tą reakcję prymasa pochwalił papież Urban, że po prostu ta Biblia nie może być rozpowszechniana. Jednak okazało się, że Biblia Gdańska zdobyła popularność, była wydana 20 razy. Zaraz tu pokażę wam pierwsze wydanie za chwilkę. I no, do dziś ją używamy i przetrwała, jakbyśmy powiedzieli, próbę czasu. Biblia Brzeska, która była też ładna, ale no, nie jest w użytku i dopiero niedawno wznowiono ją i jej tekst stał się dostępny. Co bym wam teraz chciał powiedzieć, żeby zorientować się, jak wyglądała sytuacja w tym czasie. Ja omawiam tylko psalterze, Nowe Testamenty i całe Biblię. Natomiast krążyło jeszcze dużo innych pojedynczych ksiąg i druków religijnych. Między innymi niejaki Mikołaj Rej wydał tłumaczenie Apokalipsy, w której zachęcał do czytania, że to jest bardzo pożyteczna i na czasie księga, z komentarzami odpowiednimi, kto jest bestia, kto jest ten różne... Wszystko komentował dokładnie i mówił, że to jest bardzo pożyteczne. No wszystkie oczywiście komentarze odnosiły się do kościoła katolickiego i dlatego ta księga Mikołaja Reja była też bardzo poczytna. Wielu tłumaczono różne księgi. To zestawienie pokazuje nam, jaki był procent, kto drukował. Tu ma wszystkie druki biblijne, czyli psalterze, Nowe Testamenty, pojedyncze księgi, czy też komentarze do tych ksiąg. Katolickie stanowiły 43% produkcji, protestanckie 29%, Psałterz Kochanowskiego 13, czyli on, jedni i drudzy czytali, a wydawnictwo ariańskie stanowiło 15%. Tu nie jest mowa o produkcji, tylko o nowych wydaniach. Mowa jest o, bo te możemy zidentyfikować, nowe wydanie, czyli na przykład księga Biblii jedna, to niezależnie od tego, czy było jej 1000 czy 500, nie wiemy, wydanych, to jest liczona jako jedna sztuka, jedno wydanie. Czyli zobaczcie, że potencjał Arian to jest 13% książek, to napisali oni. 15% książek z tego, co dzisiaj wiemy, mogło to być więcej. Ruch, który liczył między 10 a 20 tysięcy ludzi, to nie mamy dokładnych danych, potrafił 15% tego, co było drukowane w tym czasie, stworzyć. No, czyli zobaczmy, to jakbyśmy, ktoś powiedział, że 15% literatury biblijnej sami badacze. No, dzisiaj to jest raczej niemożliwe, ale wtedy tak, jaki mieli potencjał intelektualny. Tutaj mamy w poszczególnych latach, jak to się miało, czyli na samym początku to były tylko dzieła katolickie. Jak reformacja wchodziła do Polski, i to protestanckie. Tutaj katolickie górowały, ale tylko jak nie liczymy ariańskich i protestanckich razem. To wtedy było tego więcej. I to jest właśnie ten złoty wiek polskiej reformacji, gdzie tych wydawnictw reformacyjnych było więcej jak katolickich. Tu widać już, że zaczyna się schyłek, że kontrreformacja, jezuici przychodzą, urastają w siłę, a protestanci nie tylko słabną, ale po prostu zabraniano im drukować. Z Krakowa drukarnie wyrzucono, musieli się przenieść do Rakowa. No, drukują w Brześciu, drukują w Gdańsku. To nie tak dlatego, że w Krakowie nie można było wydać, tylko Gdańsk był protestancki. Brześć był Radziwiłłów i też tam był protestantyzm rozwinięty. A w Krakowie no to ciężko było. Królowie raczej nie wszyscy królowie popierali i dość niechętnym okiem na to patrzeli i były prześladowania, niszczono książki, drukarniom zabraniano drukować. I to widzimy, no, czym dalej, to tu jakby reformacja zaczyna tracić swój impet w Polsce i wygrywa kontrreformacja. W tym okresie, w złotym okresie, podobno w Polsce było 700 zborów ewangelickich, czy ewangelickich kalwińskich, około 60 braci czeskich i różnie oceniają od 60 do 100 zborów ariańskich. Taka liczba zborów. To w Polsce. Natomiast, żeby porównać, w Niemczech znane są nakłady. Oblicza się, że w Niemczech do czasów Lutra było wydrukowano od 8 do 10 tysięcy Biblii. Po pojawieniu się, czyli w czasach Lutra, do 1500 ukazało się 700 egzemplarzy w języku niemieckim i to są podane w jakichś tam językach, ale podsumowując, mniej więcej w W XV wieku wydrukowano 62 tysiące egzemplarzy Pisma Świętego. Jak kształtowały się ceny? W 1466 roku 12 guldenów, czyli mniej więcej to była cena domu lub 14 wołów. Czyli za cenę dobrego budynku albo no 14 wołów tyle kosztowała Biblia, już drukowana. Ja nie mówię o tej przepisywanej ręcznie. Jak to się zmieniło? Zaczęto drukować więcej, zaczęto drukować mniejsze formaty. Liczy się, że w roku 1620 wydań było około 100, co daje około 200 tysięcy egzemplarzy. Z tych kilku tysięcy i kilkudziesięciu liczy się, że sam Hans Luft wydał 88 tysięcy egzemplarzy. Czyli z tysięcy przerodziło się to po niewielu latach. 1600, niewiele lat upłynęło od wynalezienia druku, a Biblię Gutenberg, nakład pierwszy Gutenberga liczył chyba 180 egzemplarzy. A tutaj już mamy setki tysięcy i Biblia już w tych czasach zaczyna kosztować tyle, ile przeciętny rzemieślnik zarobił w ciągu tygodnia. Czyli od ceny domu do tygodniowej pensji, co znacznie poprawiło dostępność Słowa Bożego. Dlatego, że ona była argumentem dla protestantów. Protestanci używali Biblii. Nie tak jak katolicy ją przechowywali i służyła tylko do tego, że w zakonnicy czytają jacyś doktorowie nauk nad nią, ale każdy z wiernych ją czytał, czytano na nabożeństwach i stała się dla ludzi dostępna. Niemniej jednak nie było to takie proste. Katolicki sposób patrzenia na Biblię był niekorzystny dla wersji narodowych. W 1559 papież opublikował indeks, w którym umieszczono książki zakazane dla katolików. Na końcu spisu można było znaleźć dodatek zatytułowany Biblia Prohibita, na którym były umieszczone tytuły Biblii z adnotacją zakaz drukowania i czytania tych, które nie posiadały nihil obstati. Chodziło nie tylko o wydania heretyckie, ale także katolickie, które ukazały się bez zezwolenia. A na polecenie Piusa w 1564 są wyszczególnione wszystkie odnoszące się do języków narodowych i według tych kanonów, aby posiadać lub czytać katolicką Biblię w języku narodowym, konieczne było uzyskanie indywidualnego zezwolenia swojego biskupa lub przełożonego zakonu, proboszcza lub spowiednika. I tylko za zezwoleniem stolicy apostolskiej. Czyli chociaż były tłumaczenia katolickie na języki narodowe, to w takim języku czytać mógł tylko ktoś, kto miał zezwolenie były zarezerwowane dla stolicy apostolskiej. Ona udzielała takich zezwoleń. I należy przyznać, że jednak nie wszyscy tego dokładnie przestrzegali. W niektórych krajach, jak w Hiszpanii, to starano się to zachowywać w sposób bardzo surowy. No w niektórych, w Niemczech, ze względu na reformację, to mniej było przestrzegane, ale w Hiszpanii było to zabronione. W innych krajach podchodzono do sposób liberalny, ale dopiero w 1758 roku Benedykt XIV ustalił, że nie są potrzebne dodatkowe zezwolenia, jeżeli się czyta Biblię wydaną przez katolików i tam jest nihil obstati. Czyli do 1758 roku 8 nie wolno było w Biblii Narodowej oficjalnie czytać bez zgody stolicy apostolskiej. Czyli zobaczmy, z jaką trudnością ta Biblia nawet w języku narodowym docierała do wiernych. No, biorąc pod uwagę, że w Polsce po okresie kontrreformacji liczba luteran i protestantów zmalała, to praktycznie czytanie Biblii do XVIII wieku zostało praktycznie zakazane. bo trzeba było no, skomplikowaną procedurę. Stąd też nie należy się, nie dziwmy się ludziom, że no, to, ta, czytanie Biblii w naszym kraju nie było rzeczą powszechną, bo no, jeszcze 1758 było zabronione. A teraz mam coś dla was ciekawego. To tak wyglądała Biblia Gdańska, wydania drugie, wydanie w 1660 roku wydane. Jak ktoś by chciał takie nabyć, to nabycia na Allegro. 9600 zł. Kompletna, w dobrym stanie.
Oni mają taką.
Ale jak, które wydanie?
Właśnie nie pamiętam, czy 60, czy 65.
To nie, to inne musiało być. Jak jest amsterdamskie, to jest na pewno 60, bo drugie wydanie było w Halle, trzecie wydanie było w Halle w 1726. Zobaczcie. No ta jest taniej, tam można za 4,5 tysiąca kupić. Następne wydanie już co jeszcze jest wydanie z 1760 za 2,5 tysiąca. Ale dlaczego wam je pokazuję? Żeby zobaczyć jak wyglądały. Zobaczcie, to już jest troszkę mniejszy kieszonkowy format do dużej kieszeni i dużej teczki, ale w porównaniu z tymi katolickimi infolio wielkimi, no to one już były dostępne, można było je brać do podróży. Jeszcze to wydanie z Halle i tamte, to trzecie wydanie było drukowane gotykiem. Później dopiero zmieniono czcionkę. Dla nas to się ciężko czyta. I tak ta Biblia Gdańska dotarła do naszych czasów i treść tej Biblii jest dokładnie taka sama jak wtedy w Gdańsku, za nielicznymi rewizjami stylistycznymi i przez 350 lat mogliśmy z niej korzystać. To jest dorobek, który dała nam reformacja. Gdyby nie reformacja, nie byłoby też tłumaczenia księdza Wójka, nie byłoby katolickich tłumaczeń, bo oni by nie widzieli takiej potrzeby. Przyznaję to w swojej książce ksiądz Rajmund Pietkiewicz i chociaż w wydaniach katolickich większość przyznaje prymat, że najpiękniejsza i najlepsza to była Biblia księdza Wójka, jednak no, w tej książce ksiądz Rajmund Pietkiewicz jest na tyle obiektywny, że mówi, że jednak Biblia Brzeska i Gdańska wiernością i Nieświecka przewyższały tłumaczenie wujkowe. No, Biblia Gdańska ukazała się już po tłumaczeniu wujkowym, on mógł też z niego korzystać. I dlatego też uważa się, że, no, że protestanckie tłumaczenia po prostu były lepsze. To ksiądz w tej książce oficjalnie przyznaje, chociaż mówi, że tłumaczenie Wójka też było, miało bardzo piękny język. Stąd podsumowując, tłumaczenia Biblii się wzięły u katolików stąd, żeby niewiasty mogły, zamożne niewiasty mogły korzystać też ze słów księgi, nieuczone zamożne niewiasty. Natomiast protestanci zaczęli wydawać, żeby wszyscy i zamożni, i mniej zamożni mogli korzystać ze Słowa Bożego. I z tych nielicznych egzemplarzy, które były dostępne przed okresem reformacji, już w czasie pierwszego wieku reformacji na rynku pojawiły się dostępne setki tysięcy egzemplarzy Biblii, w większości w Europie Zachodniej, u nas nie w takich ilościach, ale Słowo Boże było dostępne w języku polskim i nawet na sejmach szlachta domagała się, aby im dać dostęp do polskich tłumaczeń Biblii. Niemniej jednak no, okres kontrreformacji spowodował, że reformacja została z Polski wyparta i zobaczcie, że po XVI wieku skończyły się tłumaczenia, zarówno protestanckie, jak i katolickie. I zaczęto dopiero, nowe tłumaczenia dopiero pojawiły się w XX wieku. Sam ksiądz przyznaje, Pietkiewicz, że zdławienie reformacji spowodowało zastój duchowy wśród katolików i obniżenie się poziomu duchowości. Gdy w czasie reformacji dysputy, używanie argumentów powodowało, że trzeba było się dostosować do poziomu przeciwnika. I druga sprawa, no, protestanci wynaleźli kieszonkowe Biblie, które my dziś używamy, drukarze poszli im, znaczy nie protestanci, ale drukarze, którzy chcieli sprostać wymaganiom, wymyślili Biblie, które kieszonkowe, dzisiaj przeszły do komórkowych, które dziś każdy z nas może używać. To zawdzięczamy XVI wiekowi i epoce reformacji.
Jeszcze mam pytanie. Jeżeli chodzi o tłumaczenie tysiąclecia, to na czym najbardziej opieraliście tłumaczenie?
Nie, tłumaczenie Biblii tysiąclecia jest tłumaczeniem z języków oryginalnych. Czyli nie jest tłumaczeniem z katolickiej wulgaty. Rozumiecie, no, tłumaczenie... Hieronim przetłumaczył Biblię z języków oryginalnych, dostępnych, na język łaciński. I z tego tłumaczenia, to tak jakby no, tłumaczyć jakieś dzieło, powiedzmy, chińskie z angielskiego wydania. Czyli ktoś przetłumaczył na angielski, a my tłumaczymy na polski. No wiadomo, że są przekłamania. Natomiast tłumacze reformacyjni, to był wtedy kult języków, zaczęto się uczyć języków, bo wcześniej nikt się nie uczył tych starożytnych języków, czyli greki i hebrajskiego, i tłumaczono z oryginału.
I też wulgata chyba jest z Septuaginty tłumaczona.
Tak.
To jest też różnica, że nie z hebrajskiego, ale Stary Testament, tylko już z greckiego, czyli wulgata już jest tłumaczeniem.
Z tłumaczenia, a jak jeszcze powstało trzecie z tego tłumaczenie polskie, no to przekłamań było dużo. I co jeszcze? Tłumaczenie ariańskie Budnego jest tłumaczeniem z aparatem krytycznym, czyli on korzystał z różnych dostępnych wtedy tłumaczeń. Nie było wtedy takiego jednego zebranego tłumaczenia, jak dzisiaj jest, z którego się tłumaczy, jak tłumaczenie Nestla Alanda, dzisiaj z tego tłumaczenia, które zbiera wszystkie dorobek naukowy. Budny sam musiał znajdować różne teksty hebrajskie, konfrontować i krążyło wtedy, no, różne tłumaczenia krążyły i on docierał do różnych tekstów hebrajskich i z tego tłumaczył i już z pewnym aparatem krytycznym starał się to zrobić, czyli podchodził do tego w sposób naukowy, a nie tak jest w wulgacie i tak trzeba, tak musi być.
A czy właśnie mnie interesuje ta, od jakiegoś czasu ta Biblia Nieświecka, czyli Budnego, bo rozumiem, nie doczekała się żadnego wydania współczesnego?
Nie, jest Biblia Nieświecka, chyba została wydana z tej serii Biblia Slawika. Zostały wydane właśnie Biblia Brzeska i wszystkie tłumaczenia chyba jest wydana, tak? A jako taki reprint.
No, ale ona jest reprintem jakby z... graficznym, czy jest to już...
Nie wiem, nie widziałem tego, ale tekst, nie szukałem, no tekst pewnie jest
właśnie tekst, z Mariuszem rozmawiałem, to ktoś tam się podjął też przepisania tego tekstu, ale no nie wiem, czy takie wydanie jest, którego można używać i ocenić jakoś.
No bo tamten jednak jest, ta czcionka jest dla nas trochę, no tak, no. trochę trudna do czytania.
No to ciekawe, bo to w zasadzie jedyne tłumaczenie unitarian, które jest, no, powiedzmy, Nowy Świat jeszcze, jeżeli można tak to tłumaczenie, ale nie wiem, czy są jakieś takie tłumaczenia, no, unitarian.
Nie, no to właśnie, aha, i tłumaczenie Biblia Nieświecka, no dlatego nie była rozpowszechniana, była zwalczana, bo zarówno zwalczali ją katolicy, jak i protestanci. Protestanci też arian dość, i jeżeli była Konfederacja Warszawska i wyznania w Polsce protestanckie się zjednoczyły, jakby, że uznawały się nawzajem, za wyjątkiem arian, nie uznawali arian. I w związku z ich Biblii też nie uznawali.
Ze względu na Trójcę chyba, nie?
Tak,
właśnie oczywiście. To jest tłumaczenie jakby tego środowiska, które nie uznawało Trójcy, więc nie tylko Trójca, bo tam było wiele jeszcze poglądów.
Dlatego też na przykład Biblia Budnego używała wielu neologizmów, które tak jak była mniej więcej taką Biblią, jak dzisiaj mamy Torę w tłumaczenia Perez Lauder, że oni nie używają na przykład kapłan, tylko proszę?
Kohen.
A Budny nie używał kapłan, no bo kapłan to jest w kościele, to używał ofiarnik. Czyli wielu takich neologizmów wprowadzał, żeby pokazać, że ze skojarzeniami, że nie jest to kapłan w kościele katolickim, tylko ktoś to ofiarował i używał właśnie wiele takich wyrazów, które się nie przyjęły ze względu na to, że on chciał pokazać swoje jakby poglądy również i oddać no, na przykład wyraz zbór chyba, to właśnie Budny wprowadził w swoim tłumaczeniu, czyli nie zbór, tylko zgromadzenie, że zgromadzenie, wszędzie mówiono inaczej, a on wprowadził zgromadzenie. Czyli i wiele takich, gdy te teksty takie kluczowe były, to czasami inaczej oddawał, innego słowa używał, żeby nie wprowadzać zamieszanie. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeszcze tak gwoli tego, że niektórzy nie mogli przyjechać, niektórzy, czyli gdyby ktoś nie chciał stracić, to my planujemy zrobić w wakacje takie spotkanie poświęcone Arianom, ale ono będzie nie jednodniowe, tylko chyba 4-5 dni poświęcone kulturze, znaczy dziełom kultury, czyli pieśniom poezji, dziełom, które stworzyli, czyli literaturze, ich poglądom, ich ideom, które reprezentowali, a one wbrew pozorom są bardzo zbieżne do naszych, które my reprezentujemy, no ich kulturze materialnej, które zostawili, czyli jakieś budynki i temu, co wnieśli, co dzisiaj jakby nam z nich pozostało. I jeżeli by ktoś był chętny, to mniej więcej w terminie od 15 do 18 chcemy takie spotkanie zorganizować.
Sierpnia.
Także jak ktoś jest chętny, to żeby sobie urlop zarezerwował. Jakieś informacje szczegółowe to prześlemy. Proszę się zgłaszać, dowiadywać. W każdym razie coś takiego będzie. I wtedy jakby szerzej, więcej. Dzisiaj to jest taka zajawka albo takie zachęcenie, pokazanie, że temat jest ciekawy, a nie znany. My nie czujemy, jak bardzo jesteśmy związani z naszą historią. Ja, tak jeszcze a propos Biblii, na przykład w Częstochowie jest taka miejscowość Secemi. Przejeżdżam ileś tam razy. A z Secemina pochodził Janicki, który tłumaczył, który był jednym właśnie z tłumaczów Biblii Gdańskiej. Jego rękopis zaginął. No, kawałek dalej. Gdy zacząłem czytać historię, to zaczęły mi się w tej historii pojawiać nazwy miejscowości dziwnie znane. Łęgi Górne z Bór Ariańskich, listę zborów ariańskich zacząłem przeglądać. No i tam się dużo takich ciekawych miejscowości zaczęło pojawiać i zauważyłem, no, że to jednak wpływa, chociaż to minęło 500 lat, to ludzie,
otoczenie,
Arianie zostali z Polski wygnani, ale nie wszyscy, i idee zostały, nawet związane z tymi miejscami. My nie zdajemy sobie dziś sprawy, bo nikt tego w historii nie uczy, że wiele kościołów katolickich przez dziesiątki lat było kościołami ariańskimi. Znaczy nie, bo to było tak, że ksiądz opuszczał kościół i przejmowali go Arianie. Na przykład...
W Nitku.
Nie wiem, młodzi nie znają takiej miejscowości, tam były konwencje, to jest koło Andrychowa. No właśnie. I w tej miejscowości nie było kościoła katolickiego, tylko był kościół ariański przez 80 lat i później katolicy się dzisiaj do tego nie przyznają. W Pińczowie byliśmy z żoną w muzeum, tam przez 10 lat kościół i okoliczny budynek to było miejsce, gdzie tłumaczono Biblię, ośrodek kalwinizmu i później arianizmu. Na tej kościele jest historia kościoła. Jest wspomniane, tylko ta data jest pominięta, natomiast nic nie jest wspomniane, co się tutaj działo. Tylko jest pisze, że tam kanonicy gdzie indziej tam byli w tym okresie, ale nic nie pisze, że to była świątynia ariańska, że tu byli protestanci. Ten okres naszej historii jakby wyparował wszystkie książki, większość książek, która pochodzi, to jest z okresu komunistycznego, gdzie komuniści jakby te idee Arian troszeczkę przeciwko kościołowi katolickiemu i jakby je zaczęli propagować. Natomiast dzisiaj tego okresu w historii w ogóle nie ma. Warto o tym pamiętać, bo te idee przetrwały do dzisiaj. I jeżeli by nie te idee, nie XVI wiek, to my byśmy dzisiaj Biblii po polsku nie mieli. Dziękujemy.
Dziękujemy. No wiele takich rzeczy można odkryć. Okazało się, że też ja się dowiedziałem, że w Raciborsku, no, moja rodzinna miejscowość Raci, też stoi jeszcze, nawet zrobiłem zdjęcie, pozostałości było po zborze ariańskim, więc ta społeczność była duża, rzeczywiście miała duży wpływ. Myślę, że dzisiaj możemy się trochę o tym dowiedzieć. Może jak będziecie gdzieś w swoich rejonach i popytacie, też się okaże, że tam były zbory ariańskie. Dobrze, dziękujemy za tą część. Teraz będziemy mieli przerwę, ale dosyć krótką, bo musimy trochę do obiadu nadrabiać czasu. Także 15 minut przerwy i za 15 minut się spotykamy na Benjamin Bogoda z kolei o reformacji w Polsce krótko. Jak to w ogóle, jak to wyglądało, jak ta reformacja w Polsce przebiegała. Mariuszem Darosem rozmawialiśmy, on gdzieś dotrzymał się do tekstu, który ktoś przepisał, bo
Także powiem ci, że jakoś tak w miarę, nie?
Jest jakiś czas?